Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że was widzę. Chciałbym, abyśmy dzisiaj trochę poużywali wyobraźni. Także dzisiaj będziemy trochę używać wyobraźni. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy Żydami, że jesteśmy w synagodze. Oj, przepraszam. Lepiej. Że jesteśmy w synagodze i odczytywany jest fragment z Księgi Sędziów, 16 rozdział. I będę czytał od 24 wersetu, czyli Księga Sędziów, 16 rozdział od 24 wersetu. To jest o Samsonie. Lud, oglądając go, wielbił swego Boga w słowach: wydał nasz Bóg w nasze ręce naszego wroga, tego, który spustoszył naszą ziemię i który wielu naszych ubił. Gdy tedy wesoło się już bawili, rzekli: sprowadźcie Samsona, niech nas zabawia. Sprowadzili wtedy z więzienia Samsona, a jego widok bawił ich. Potem kazali mu stanąć między słupami. Wtedy rzekł Samson do chłopca, który go trzymał za rękę: puść mnie, daj mi się dotknąć słupów, na których dom się wspiera, abym mógł się o nie oprzeć. Dom zaś był pełen mężczyzn i kobiet, byli tam wszyscy książęta filistyńscy, na dachu zaś było około 3000 mężczyzn i kobiet, przyglądających się wyśmiewaniu Samsona. Samson zaś zawołał do Pana tymi słowy: Panie Boże, wspomnij na mnie i wzmocnij mi jeszcze raz, Boże, abym mógł się zemścić na Filistyńczykach choćby za jedno z dwojga moich oczu. Potem objął Samson obydwa środkowe słupy, na których dom się wspierał, oparł się o nie, o jeden swoją prawą ręką, o drugi swoją lewą ręką i rzekł: Samson, niech zginę razem z Filistyńczykami. Potem naparł z całej siły i dom upadł na książęta i na wszystek lud, który był w nim, a było zabitych, których przyprawił o śmierć Samson, więcej niż zabitych, których uśmiercił za swego życia. Może to tyle. I wiecie, gdybyśmy byli w synagodze i byli Żydami, jak już powiedziałem, to co byśmy mogli powiedzieć, czego byśmy się mogli nauczyć z tego fragmentu? No, można by, myślę, na przykład spokojnie powiedzieć, że ten człowiek, czyli Samson, w swoim życiu popełnił różne grzechy i w pewien sposób stracił to Boże błogosławieństwo, ale nawet po takim czasie, po takiej tragedii Bóg go użył. No i można by było powiedzieć w sumie takie kazanie, że nawet jeżeli zrobisz coś nie tak w swoim życiu, to Bóg z ciebie nie zrezygnuje i może cię jeszcze użyć. I myślę, że spokojnie moglibyśmy w synagodze powiedzieć takie słowo, ludzie by poszli zadowoleni do domu. W kościele oczywiście też moglibyśmy powiedzieć takie kazanie i też nie byłoby w tym nic złego. To też z tego fragmentu jakoś tam wypływa. Ale jaka jest różnica w tej historii, co moglibyśmy powiedzieć w kościele, a czego nie moglibyśmy powiedzieć w synagodze? No na przykład nie moglibyśmy nic o tym fragmencie powiedzieć o Jezusie. Czytamy tutaj, że Samson w momencie, kiedy zginął, to zabił więcej ludzi niż przez całe swoje życie, kiedy chodził po ziemi. Wiecie, Pan Jezus też chodził po ziemi, niszczył dzieła diabelskie różne, ale kiedy zginął na krzyżu, to dokonał takiego wielkiego dzieła, które całkowicie zmiotło wszystko i to było to jego największe i najważniejsze dzieło. Mógłbym tak powiedzieć na podstawie tego fragmentu i ktoś by mógł zauważyć na przykład, że to tu w sumie nie jest napisane, że trochę może wymyślam. Przecież co tam, gdzie Samson, a gdzie Pan Jezus, jak to tu... Gdzie tu Samson jest grzesznikiem, ma wyłupione oczy, Pan Jezus w innej sytuacji był i teraz to tu takie wiązanie tego. Czy tak w ogóle sobie można brać tu jakieś fragmenty ze Starego Testamentu i ja teraz mówię, to jest o Jezusie? No to zależy. I od czego to zależy, to chciałbym, abyśmy dzisiaj przeczytali i przeczytam cały, bo wierzcie mi, że jest krótki, list, chyba który jest chyba, wydaje mi się, najrzadziej czytany w Nowym Testamencie, w kościele, na kazaniach. W sumie chyba nigdy nie słyszałem kazania jeszcze na ten temat, a mianowicie na temat listu Judy. Będę chciał dzisiaj przeczytać list Judy. Zacznę od pierwszego wersetu i zobaczymy, co możemy tam zobaczyć. Także list Judy od samego początku. Juda, sługa Jezusa Chrystusa, a brat Jakuba, do powołanych w Bogu Ojcu umiłowanych, a dla Jezusa Chrystusa zachowanych. Miłosierdzie, pokój i miłość niech będą waszym udziałem w obfitości. Umiłowani, zbierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, Uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. A chcę przypomnieć wam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie, że Pan wybawił wprawdzie lud z ziemi egipskiej, ale następnie wytracił tych, którzy nie uwierzyli. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Tak też Sodoma i Gomora, okoliczne miasta, które w podobny do nich sposób oddały się rozpuście, przeciwnemu naturze pożądaniu cudzego ciała, stanowią przykład kary ognia wiecznego za to. Pomimo to ludzie ci, hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje i pogardzają zwierznościami i bluźnią istotom niebieskim. Tymczasem Archanioł Michał, gdy z diabłem wiódł spór i układał się o ciało Mojżesza, nie ośmielił się wypowiedzieć bluźnierczego sądu, lecz rzekł: niech cię Pan potępi. Ci zaś bluźnią przeciwko rzeczom, których nie znają. Natomiast rzeczy, które w naturalny sposób, jak nierozumne zwierzęta poznają, kupią ich. Biada im, bo poszli drogą Kaina i pogrążyli się w błędzie Balama dla zapłaty i zginęli w buncie Korego. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obaw biorą udział i tuczą siebie samych chmury bez wody, unoszonymi przez wiatry drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi, wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie, mówiąc: oto przyszedł Pan z tysiącami swoich świętych, aby dokonać sądu nad wszystkimi i ukarać wszystkich bezbożników za wszystkie ich bezbożne uczynki, których się dopuścili. I za wszystkie bezecne słowa, jakie wypowiedzieli przeciwko niemu bezbożni grzesznicy. Są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi pożądliwościami. Usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Lecz wy, umiłowani, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa, gdy mawiali do was: w czasie ostatecznym wystąpią szydercy i postępujący według swoich bezbożnych pożądliwości. To są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi nie mający ducha. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą, módlcie się w Duchu Świętym. Zachowujcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość, wyrywając ich z ognia, ratujcie ich. Dla drugich miejcie litość w połączeniu z obawą, mając odrazę nawet do szaty skalanej przez ciało. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swoim, jedynemu Bogu Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza nad wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. Trochę się naczytałem, bo długi ten list, znaczy właśnie nie jest długi, ale jak tak się cały przeczyta, to trochę zleci. Wiecie, cały list jest właściwie taką mową do jakichś ludzi albo ostrzeżeniem przed jakimiś ludźmi, którzy tutaj robią jakieś dziwne rzeczy. Ale słuchajcie, jak tak zaczniemy czytać ten list i tak głębiej na niego spojrzymy, to zauważymy, że apostoł Juda też tu trochę robi jakieś dziwne rzeczy. Czytamy w wersecie 6: aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, lecz opuścili własne mieszkanie, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Czy tego nie ma w Biblii? Tu możecie poszukać. Tam tego nie ma. Nie znajdziecie tego. Jest, że aniołowie zeszli na ziemię i współżyli z kobietami, ale nie ma nic, że Bóg ich gdzieś zamknął w jakimś więzieniu. Nie ma takiego wersetu. Możecie też zobaczyć werset 14. O nich też prorokował Henoch, siódmy potomek po Adamie. Nie mamy w Biblii żadnego słowa wypowiedzianego przez Henocha. Tam nie ma. Takiego proroctwa nie ma nigdzie w Biblii. Jeśli by ktoś się bardzo chciał szukać i męczyć się, to znajdzie takie informacje, które tutaj apostoł Juda przytoczył w takiej księdze, która się nazywa Księga Henocha. Nie mówię tego po to, żeby polecić jej czytanie. To nie o to chodzi. Nie taki jest cel. W 9 wersecie czytamy też o jakimś sporze Archanioła Michała z diabłem. Tego też nie ma w Biblii. Są pewne odnośniki, ale nie ma w Biblii takiej historii. Tego już nie będę mówił, gdzie jest. Nie szukajcie. Dużo takich historyjek apostoł Juda cytuje i można by się było zastanowić, no po co? Przecież nie ma tego w Biblii, nie ma tego w tym takim oryginalnym kanonie. O co tu, o co tu chodzi? Ale myślę, że to takie, wiecie, jest celowe troszkę, że to jest celowe działanie. Bo apostoł Juda opisuje tu pewnych ludzi, którzy na podstawie różnych takich swoich historyjek, to tu czytamy w wersecie 8, pomimo to ludzie ci hołdując urojeniom, podobnie kalają ciało swoje, pogarcając wiecznościami i bluźnią istotom niebieskim. Jak trochę byśmy poczytali o tych kierunkach, o których tu apostoł Juda pisze, bo do tego też odnoszą się inni apostołowie, to można się dowiedzieć, że była taka grupa najpierw Żydów, a później chrześcijan, którzy mieli w zwyczaju mieć takie widzenia historyjki, je zapisywać i na ich podstawie wymyślać różne wspaniałe teologie, które wcale nie były specjalnie wspaniałe. I apostoł Juda przed nimi przestrzega. I sam też korzysta z jakichś historyjek. To czemu jemu wolno, a innym nie wolno? Czemu jemu wolno wziąć jakieś przykłady z jakichś fragmentów i powiedzieć, tak, tutaj chcę wam powiedzieć, że to jest o Jezusie, tu to jest proroctwo, a innym nie wolno? Czemu apostoł Paweł może zinterpretować proroctwo jakiegoś proroka z Krety i powiedzieć, że to jest świadectwo prawdziwe, a ktoś inny nie może? Gdzie jest różnica? I wiecie, kiedy tak przeczytamy, trochę spojrzymy do Bożego Słowa, to zauważymy tą różnicę. Otwórzmy sobie na chwilę list do Koryntian, drugi. To jest 3 rozdział. I będę czytał od 13 wersetu. List do Koryntian, 2, 3 rozdział i od 13 wersetu. A nie tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miał ustać. Lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż po dzień dzisiejszy. Ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest duchem. Widzimy tu opis pewnego zwierciadła, tak to Boże Słowo ujmuje, czyli Starego Testamentu, który odbija pewne rzeczy. Jeśli nie jesteś Żydem, bo to Żydzi są ludźmi niewierzącymi, którzy czytają Stary Testament, to nie zobaczysz tego właściwego obrazu. Tutaj Boże Słowo mówi, że musisz być wierzący. Jaka jest różnica między czytaniem Starego Testamentu jako człowiek wierzący, a jako człowiek niewierzący? Widzimy tutaj, że jak pokazałem w tym przykładzie, że pewne rzeczy możemy wyjąć no takie same. Ale Pan Jezus, myślę, że nie musimy tego otwierać, myślę, że znacie ten fragment, kiedy Pan Jezus powiedział do faryzeuszy: badacie pisma, bo myślicie, że macie w nich życie wieczne, a ja wam powiadam, że one świadczą o mnie. Więc tak naprawdę te pisma Starego Testamentu są świadectwem o Jezusie. I tego, co przede wszystkim Bóg mówi, żebyśmy tam zobaczyli, jest właśnie to świadectwo o Jezusie. I żeby tak do tego podejść, to można by się zastanowić, czy ja teraz namawiam do tego, żeby gdzieś tam, wiecie, szukać w Starym Testamencie jakichś fragmentów i mówić, to jest o Jezusie, a to nie jest o Jezusie. I to nie o to do końca chodzi. Co prawda jakiś czas temu był tu taki pastor, on się nazywał Mariusz Muszczyński, może pamiętacie, była z nim konferencja i bardzo mi się podobał, on powiedział, że do Biblii trzeba trochę podejść z wyobraźnią. I oczywiście to jest pewna taka myśl, chodziło o to, że trzeba trochę tak, wiecie, otwarcie spojrzeć na te rzeczy, nie musi wszystko idealnie pasować, a gdzieś tam możesz się czegoś o Jezusie z tego nauczyć. Tylko wiecie, jak tak powiem, to znowu znajdziemy się przed tym samym problemem, co wcześniej. Mianowicie, kiedy będzie wiadomo, że to, co ja mówię, że to jest o Jezusie, to jest dobrze, a kiedy będzie wiadomo, że to jest źle. No bo jak zostawimy taką wolną interpretację, to zawsze się pojawi ten problem. Kiedy będzie można powiedzieć, że to jest dobrze, a kiedy będzie można powiedzieć, że to jest źle. No bo wiecie, w Biblii, jak popatrzycie na te fragmenty zacytowane, gdzie apostołowie, czy tam ewangeliści cytują te fragmenty, to tam dochodzi do rzeczy bardzo poważnych, tak bym to nazwał. Zobaczmy na Ewangelię Mateusza na chwilę, na 15 rozdział. Przepraszam, na 2 rozdział Ewangelii Mateusza. 2 i 15 werset. Chodzi o sytuację, kiedy Pan Jezus, jak był małym dzieckiem, był w Egipcie. I czytamy tutaj w 15 wersecie: i przebywał tam aż do śmierci Heroda, aby się spełniło, co powiedział Pan przez proroka mówiącego: z Egiptu wezwałem syna mego. Aha, okej, czyli w Starym Testamencie widocznie gdzieś jest jakieś proroctwo, że Pan właśnie wezwie syna swego, czyli Jezusa, z Egiptu. No i teraz może warto by było spojrzeć na kontekst tego proroctwa, co tam więcej o tym pisze. I to jest Księga Ozeasza. Rozdział 11. I wersety 1 i 2. Księga Ozeasza, rozdział 11, wersety 1 i 2. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. Jakby, wiecie, z całym szacunkiem, chciałbym, żeby, wiecie, jest różnica między tym, co wiemy, a tym, co logicznie możemy sobie powiedzieć. Musicie mi przyznać, że jest to trochę wyrwane z kontekstu, nie? No jest troszkę, to takie pół wersetu w ogóle. Co to ma wspólnego z tym? Dlaczego tak można? Dlaczego tak ktoś tak robi? Przecież to by się mogło wydawać, że to taki jest, wiecie, no nie w porządku wobec tekstu Bożego Słowa. I wiecie, skoro powiedziałem, że nie mówię tego po to, żebyśmy wyszukiwali takie rzeczy ze Starego Testamentu, bo nie o to mi chodzi, to po co ja to w ogóle dzisiaj mówię? Otóż z trzech powodów. Pierwszy jest taki, że możecie na takie rzeczy trafić, czytając Boże Słowo, że nie zawsze to, co jest napisane w Nowym Testamencie na temat fragmentu ze Starego Testamentu, to jest w kontekście to samo. I warto po prostu wiedzieć, że ludzie w Nowym Testamencie mają objawienie Ducha Świętego i oni nie muszą się kierować kontekstem. To nie tak. To trochę tak, jakbyś oglądał film. Myślę, że to się zdarza w sumie. Jakiś kaznodzieja ogląda film i przychodzi i opowiada później jakąś scenę z tego filmu jako przykład do swojego kazania. To nie znaczy, że cały film jest super i trzeba go iść oglądać. To prawda? Myślę, że tak jest. Po drugie, to chodzi o to, że czasem warto tu zobaczyć Jezusa w tych fragmentach różnych i warto się zastanowić, czy przypadkiem to coś do mnie faktycznie nie mówi o Jezusie, bo myślę, że są fragmenty bardzo bezpośrednie na temat Pana Jezusa, ale wiecie, myślę, że jest taki trzeci, najważniejszy przykład, który dotyczy całego tego tematu. Mianowicie to, że myślę, że większość z was się ze mną zgodzi, że interpretowanie Starego Testamentu to się nam raczej zdarza rzadko w życiu. Ale jest coś innego w życiu, co bardzo często interpretujemy i to są nasze doświadczenia. Już nawet nie mówię o czytaniu książek, filmów i tak dalej, bo też czytamy takie rzeczy i też interpretujemy to. Czyli bierzesz coś z tego do swojego życia i mówisz: aha, tego się nauczyłem, aha, tak jest. Ale wiecie, nawet zwyczajne doświadczenia w naszym życiu, różne codzienne, też interpretujemy i też na tej podstawie później żyjemy. Myślę, że się ze mną zgodzicie i myślę, że o tym wiecie, że są na przykład tacy ludzie, ludzie wierzący, którzy czytają Biblię, i którzy na przykład nie wierzą w uzdrowienie, mimo że czytają Boże Słowo. I oni mogliby tu przyjść i powiedzieć: 40 lat jestem wierzący, nigdy nie widziałem uzdrowienia, nie ma czegoś takiego jak uzdrowienie. I myślę, że bym się wiele nie pomylił, że na pewno znajdziemy takich ludzi. Bez problemu. No to ma takie doświadczenia ten człowiek, ale my wierzymy, że one nie są zgodne z Bożym Słowem, że one są niewłaściwe. Tylko źle je interpretuje. Źle je interpretuje, dlatego że nie polega na tym fundamencie tej właściwej interpretacji, którym jest Boże Słowo. I dzisiaj tak naprawdę nie chcę do końca mówić o interpretacji Starego Testamentu, bo to był tylko pewien przykład do tego, że my interpretujemy wszystko w naszym życiu, bracia i siostry. Kiedy czytasz Biblię, to ją interpretujesz. Masz jakiś wniosek, przemyślisz go, stwierdzasz, to jest prawda, przyjmujesz to do swojego życia. Kiedy oglądasz filmy, kiedy przeżywasz doświadczenia, nawet codzienne życie. Myślę o doświadczeniach w sensie takim, że wiecie, codzienność swoją przeżywamy, zdarzają się jakieś sytuacje i my to interpretujemy. To Bóg, to szatan, to inni ludzie, mamy jakąś interpretację. I wiecie, żeby ona była właściwa, to trzeba wyjść z właściwego kierunku, z właściwego fundamentu. Ale jak mieć ten właściwy fundament? W pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale. Pierwszym liście do Koryntian w drugim rozdziale. Apostoł Paweł mówi tak. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i tu ukrzyżowanego. I przybyłem do was w słabości, i w lęku, i w wielkiej trwodze. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Można być bardzo doświadczonym człowiekiem, nawet niewierzącym człowiekiem można być bardzo doświadczonym i można by było tak trochę powiedzieć, że doświadczenie to jest mądrość ludzka. Co nie znaczy, że ona jest zawsze zła, ale chodzi o to, że doświadczenie to jest mądrość ludzka. Jesteś człowiekiem, przeżywasz pewne wydarzenia, masz na tej podstawie jakąś mądrość, jakąś wiedzę, jakąś praktykę, jak postępować z pewnymi rzeczami. Apostoł Paweł tu mówi, nie chce się na tym opierać, co nie znaczy, że on powiedział, nie wolno nigdy, absolutnie nigdy korzystać z takich rzeczy, nie wolno nigdy opierać się na doświadczeniu, to nie jest tak napisane, ale powiedział, chciałem pozostać na tym najbardziej podstawowej rzeczy. I co mówi, że co to jest to najbardziej podstawowe? Albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. To właśnie te podstawowe, fundamentalne prawdy naszego życia, ten fundament, Ewangelia, krzyż Jezusa, to, że Jezus nas zbawił, są właściwym fundamentem do tego, żeby móc później zinterpretować, niekoniecznie teraz zaraz Stary Testament, ale wszystko w naszym życiu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że, tak jak powiedziałem, niezależnie od tego, czy ja to przeczytam dzisiaj i powiem to kazanie, czy bym go nie powiedział, jeśli czytasz Stary Testament, to zawsze go jakoś zinterpretujesz. Zawsze go jakoś zinterpretujesz, bo go czytasz. Jeżeli, oczywiście czytamy Stary Testament, jeżeli oglądasz jakieś filmy, czy czytasz jakieś książki, to też jakoś to zinterpretujesz. Jeżeli masz doświadczenia w życiu, a każdy jakieś doświadczenie ma, to zawsze je jakoś zinterpretujesz. I chodzi o to, aby ten fundament do tej interpretacji był właściwy. Bo wiecie, nie wystarczą właściwe doświadczenia. Nie wystarczy nawet, słuchajcie, doskonałe Boże Słowo. W sensie takim, że możesz mieć doskonałe Boże Słowo i możesz zupełnie w innym kierunku myśleć, niż to Boże Słowo chce. Chyba myślę, że się ze mną zgodzicie. Myślę, że nie trzeba do tego podawać przykładów. Że możesz mieć doskonałe Boże Słowo, wszystko wypisane czarno na białym i możesz zupełnie, twoje doświadczenie może prowadzić w zupełnie innym kierunku. Dlatego musi być ten fundament krzyża, łaski Jezusa, Ewangelii, tego, co Boże Słowo mówi w Nowym Testamencie. Tego, co mówią apostołowie. Tak używamy takiego terminu, nauka apostolska. I wtedy niezależnie od tego, czy byś miał doświadczenia w życiu, czy byś oglądał film, czytał książkę, czy czytał Stary Testament, to będziesz widział ten właściwy kierunek. Myślę, że Boże Słowo tego uczy. I tak jak mówiłem, moje dzisiejsze kazanie nie jest po to, żeby was zachęcać do wyszukiwania jakichś dziwacznych rzeczy albo czytania Księgi Henocha i tłumaczenia jej tu na kazaniach. Nie, absolutnie nie. Ale o to, abyśmy zobaczyli to, że jeśli nie będzie tego właściwego fundamentu w naszym życiu w każdej sferze, to nie będziemy właściwie rozumieć tych rzeczy, które się dzieją wokół nas, tak jak chce Bóg. Bo żeby je właściwie zrozumieć, to musi być właściwy fundament. Ten fundament właśnie, powiedziałbym, Nowego Testamentu, bo Stary Testament też trzeba trochę, wiecie, zrozumieć. Tym się chciałem dzisiaj podzielić, abyśmy bracia i siostry czytali Boże Słowo, czytali Nowy Testament, korzystali z tego, aby zrozumieć to, co Bóg do nas mówi, abyśmy później mogli w tym życiu odnosić zwycięstwo przez zrozumienie tego, co się wokół nas dzieje. Bo to jest niezwykle ważne, żeby właściwie rozumieć to, co Bóg do nas mówi i to też, co się wokół nas dzieje. Zakończę dzisiaj modlitwą, gdyż nie będziemy mieli uwielbienia na koniec. Także powstańmy i pomódlmy się. Myślę, że możemy podziękować za to słowo Panu Jezusowi, za to słowo, nie moje słowo, tylko na myśli Biblię. Alleluja, Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że mamy Biblię, Panie, że mamy Nowy Testament, że Ty przyszedłeś na ziemię, Panie, i nie tylko dokonałeś takiego cudownego dzieła, Panie, ale zatroszczyłeś się o to, aby, Panie, przez tyle lat ono pozostało niezmienione, Panie, aby pozostało, Panie, dla nas takie świadectwo, Panie, taka nauka, Panie, żywe przykłady, Panie, tych ludzi, którzy naprawdę wtedy żyli, Panie, i też rozumieli różne problemy, różne sytuacje, też mieli różne doświadczenia, a jednak opierali się na tym, co mówi Twoje Słowo, Panie. Tak Cię proszę, abyśmy, kiedy poznajemy Ciebie, kiedy czytamy Twoje Słowo, Panie, abyśmy widzieli ten Twój właściwy kierunek, Panie, abyśmy się trzymali tego Twojego fundamentu, tego, co mówi Twoje Słowo, abyśmy stali na tym i szli w tym właściwym, Panie, właściwym kierunku wprost do Ciebie, Panie Jezu. Alleluja. Amen.